Mówi Paryż RFI, czwartek, 5 lutego 2009 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Katarzyna Zawicka, Piotr Błoński, Marek Brzeziński, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, kroniki europejskiej Euranet, polecamy Państwa uwadze salony i wystawy, notatnik paryski, magazyn kulturalny oraz magazyn z cyklu Muzyka ze świata. Mówi Paryż RFI, zaczynamy od dziennika, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Niedźwiedziew po raz kolejny oskarża Ukrainę o spowodowanie kryzysu energetycznego. Talibowie jeszcze nie zabili polskiego inżyniera, ultimatum przedłużone o 48 godzin. Piraci somalijscy dostali okup i wypuścili ukraiński statek z czołgami. Watykan postawił ultimatum biskupowi integryście, negacjoniście. W Nowym Jorku pewien bogacz rozdaje pieniądze na ulicy. Mówi Paryż RFI. W Moskwie przebywa prezydent Bułgarii Georgi Parvanow. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew skorzystał z okazji, by po raz kolejny oskarżyć Ukrainę, że ponosi ona całkowitą odpowiedzialność finansową i prawną za kryzys energetyczny, który po raz kolejny dotknął kraje Unii Europejskiej. Bułgaria w styczniu zażądała od rosyjskiego koncernu Gazprom odszkodowań za poniesione straty w wyniku gazowego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, ale strona rosyjska odrzuciła bułgarskie roszczenia, twierdząc, że całkowitą winę ponosi Kijów. Mówi Paryż RFI. Agencja AFP poinformowała, że według pakistańskiej gazety The News talibowie żądają za wypuszczenie więzionego przez nich Polaka zwolnienia 4 innych talibów. Talibowie przedłużyli o 48 godzin ultimatum dla władz pakistańskich. Pierwotny termin ultimatum upłynął w środę wieczorem. Początkowo talibowie z rejonu Darra Adamkel domagali się wycofania wojsk rządowych z terenów plemiennych przy granicy z Afganistanem i wypuszczenia ponad 100 terrorystów. Potem zażądali uwolnienia 15 więźniów, a teraz tylko 4. Talibowie nie potwierdzili kolejnego swego postulatu zaprzestania ofensywy przeciwko nim ze strony koalicji międzynarodowej. Piotr Stańczak, polski inżynier pracujący dla krakowskiej geofizyki, został uprowadzony 28 września zeszłego roku w rejonie miasteczka Pind Sultani między Islamabadem i Peszawarem, kiedy jechał skontrolować sprzęt geologiczny. Napastnicy zabili 3 towarzyszących mu Pakistańczyków. Kilka dni temu w Kwecie uprowadzono Amerykanina Johna Soleckiego, szefa lokalnego biura Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców. Mówi Paryż RFI. Izrael zatrzymał libański statek o nazwie Tali, który transportował pomoc humanitarną dla mieszkańców Strefy Gazy. Informacje o przechwyceniu jednostki przez izraelską marynarkę wojenną potwierdził izraelski minister obrony Ehud Barak, który dodał, że jednostka jest holowana do izraelskiego portu w mieście Ashdod. Dziennikarze arabskich stacji telewizyjnych Al Jadid i Al Jazeera znajdujący się na pokładzie twierdzą, że żołnierze izraelscy otworzyli ogień bez ostrzeżenia. Lokalna telewizja Al Jadid podała, że izraelscy żołnierze weszli na statek i grozili załodze. Według niej 18 izraelskich jednostek wojennych otoczyło statek o nazwie Tali, domagając się zawrócenia go do Libanu. Na pokładzie Tali znajdowało się wedle organizatorów transportu około 60 ton pomocy humanitarnej, 8 aktywistów organizacji charytatywnych oraz dziennikarzy telewizji Al Jazeera i Al Jadid. Statek wypłynął z Libanu we wtorek, następnie zatrzymał się w nocy u wybrzeży Cypru. W środę rano wyruszył w stronę Strefy Gazy, która objęta jest blokadą izraelską. Strona izraelska podejrzewa, że w ładowniach statku znajdowała się broń dla Hamasu. Mówi Paryż RFI. Somalijscy piraci po otrzymaniu okupu wypuścili ukraiński frachtowiec Fajna. Statek, na którym znajdowało się kilkadziesiąt czołgów T-72, piraci somalijscy uprowadzili we wrześniu ubiegłego roku. Obawiano się, że przejęte przez piratów czołgi trafią do somalijskich talibów. W styczniu rosyjski kapitan statku nadał przez telefon dramatyczny apel o podjęcie rozmów z piratami. Powiedział, że załoga znajduje się u kresu wytrzymałości. Mówi Paryż RFI, Watykan postawił ultimatum biskupowi lefebryście Richardowi Williamsonowi. Papież Benedykt XVI w oficjalnym komunikacie wydanym przez sekretariat stanu nakazał mu publicznie wyrzec się negocjanistycznych poglądów. Corriere della Sera podkreślił, że przez ponad 2 tygodnie Watykan był zewsząd ostro krytykowany za uchylenie nałożonej przez papieża Jana Pawła II ekskomuniki na zwolenników biskupa Lefebra, w tym na znanego negacjonistę. Włoski dziennik podkreślił, że przeprosiny zawarte w liście Williamsona do Watykanu były dwuznaczne, ponieważ nie wycofał się on w nim ze swych wypowiedzi na temat Holokaustu. La Stampa twierdzi, że watykańska operacja rehabilitacji Williamsona nie jest wewnętrzną sprawą Kościoła oraz że zniesienie ekskomuniki, cytuję, wiąże się z ryzykiem urażenia niemieckiego społeczeństwa, które z pamięci o Holokauście uczyniło podstawę obywatelskiej religii Nowych Niemiec. Pierwsze nieporadne urzędowe odpowiedzi strony watykańskiej ukazywały cały dystans między zarozumiałością instytucji uważającej się za nietykalną, a zwartą reakcją społeczeństwa dojrzałego religijnie i obywatelsko, podpisze La Stampa. Według dziennika La Repubblica sprawa negacjonisty ukazuje łańcuch błędów popełnionych w kurii rzymskiej. Jeśli Benedykt XVI nie wiedział o poglądach lefebrysty, to odpowiedzialność za to spada na przewodniczącego Komisji do Spraw Dialogu z Bractwem Świętego Piusa X, kardynała Dario Castrillona Hoyosa. Mówi Paryż RFI, wrak byłej dumy francuskiej marynarki wojennej, lotniskowca Clemenceau, dotarł do swego ostatniego portu przeznaczenia, w którym zostanie wreszcie po morskiej odysei pocięty na żyletki. Brytyjski holownik Anglian Air przyciągnął go z francuskiego portu Brest do Hartlepool w północno-wschodniej Anglii do wyspecjalizowanej stoczni Able. Clemenceau, jednostka o długości 266 metrów i 51 metrów szerokości, został wycofany ze służby we francuskiej marynarce wojennej już w październiku 1997 roku, ale jego pogrzeb okazał się znacznie bardziej trudny niż sądziła francuska admiralicja z powodu ogromnych ilości azbestu. Rozbiórki wraka mogła podjąć się jedynie stocznia posiadająca odpowiedni sprzęt i zapewniająca odpowiednie warunki pracownikom narażonym na kontakt z rakotwórczym azbestem. Po raz pierwszy próbowano pociąć francuski lotniskowiec w roku 2003 w Hiszpanii. W wyniku protestów ekologów okręt popłynął do Turcji. Okazało się, że w tym kraju nie ma odpowiednich warunków na przeprowadzenie operacji tego rodzaju. Clemenceau powrócił do Toulonu, bazy francuskiej marynarki wojennej. Pod koniec 2005 roku lotniskowiec wyruszył do portu Alang w Indiach. Kolejna podróż lotniskowca na cmentarz rozpoczęła się 30 grudnia 2005 roku. Miał on dotrzeć do indyjskiego portu Alang, ale i tym razem ekolodzy protestowali skutecznie. Okazało się, że lotniskowiec naszpikowany jest azbestem ponad 100 razy bardziej, niż stwierdziły władze francuskie. Budowę Clemenceau rozpoczęto w roku 1955. Wtedy azbest był uznawany za najbardziej skuteczny i bezpieczny materiał zabezpieczający przed pożarem. Po licznych przygodach i dwukrotnym okrążeniu Afryki lotniskowiec trafił ponownie do Brestu, by wreszcie znaleźć miejsce wiecznego odpoczynku w porcie angielskim. Mówi Paryż RFI.
W centrum Nowego Jorku, w samym sercu Manhattanu, nieznajomy rozdawał przechodniom pieniądze. Tak, tak, proszę Państwa, to najczystsza prawda. Od wtorku anonimowy dobroczyńca, skrzętnie ukrywający swą twarz, rozdawał dolary z jednego z okienek przy Times Square. Nad okienkiem tym wisiał napis Bailout Booth, czyli miejsce, w którym uzyskuje się pomoc w tarapatach finansowych. Każdemu, kto o to poprosi, bailout bill daje po $50, a czasem nawet więcej. Tysiące ludzi czekają w ogromnych kolejkach w kilkunastostopniowym mrozie. Czekają i po 5 godzin. Bill ma na głowie nisko zaciśniętą czapkę wełnianą i nosi duże ciemne okulary, tak żeby nikt go nie poznał. Nikt nie wie, kto jest tym Billem. Bill twierdzi, że jego akcja stanowi reklamę witryny internetowej, na której każdy może ogłosić, że ma w domu coś, czego nie potrzebuje. Jedyne, czego wymaga Bill, to kilka słów do mikrofonu przed kamerą, które ma stojący na ulicy asystent. Asystent ten poinformował też przynoszącą tę informację agencję France Presse, że teraz bailout Bill przenosi się do Waszyngtonu, a potem pojedzie do Bostonu i Filadelfii. Będzie rozdawał pieniądze, dopóty dopóki nie wyda wszystkiego, co ma, do ostatniego centa, a jest do rozdania $500,000.
Mówi Paryż RFI, to były wszystkie wiadomości naszego dziennika. Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd prasy, Katarzyna Zawicka i Anna Bernhardt.
Bernard Kouchner i papież Benedykt XVI znajdują się dzisiaj na czołówkach paryskich dzienników. Francuski minister spraw zagranicznych odrzuca zarzuty stawiane mu w książce Pierre'a Péana. Papież natomiast mówi nie biskupowi Williamsonowi, o czym czytamy na pierwszej stronie katolickiego La Croix. Wczoraj Benedykt XVI jasno i nie pozostawiając żadnych wątpliwości potępił stanowisko biskupa Williamsona, który pozwolił sobie na stwierdzenie, że Holokaust nigdy nie miał miejsca. 21 stycznia telewizja szwedzka pokazała rzeczonego biskupa Lefebrystę, który powiedział, że sądzi, iż 200 do 300 tysięcy Żydów zmarło w obozach koncentracyjnych, ale ani jeden z nich nie zginął w komorze gazowej. 3 dni później ukazał się dekret, na mocy którego papież zdjął ekskomunikę z 4 biskupów Lefebrystów. Stojący na czele Bractwa Świętego Piusa X biskup Bernard Felley początkowo uznał, że za słowa Williamsona odpowiada tylko on. On sam dość jednak szybko zmienił zdanie i prosił o przebaczenie wszystkich ludzi dobrej woli. Benedykt XVI potępił słowa Williamsona i zażądał od 4 biskupów lefebrystów uznania władzy papieskiej i postanowień Konsylium Watykańskiego II. Angela Merkel stwierdziła, że papież i Watykan muszą zakazać negowania Holokaustu. To rzadkość, żeby szef państwa żądał od papieża wyjaśnień, tym bardziej jeśli papież pochodzi z tego właśnie państwa. Ale taka ingerencja miała szansę odnieść pożądany skutek. Wczoraj Watykan zobowiązał biskupa Williamsona do publicznego odwołania swych słów, do odcięcia się od poglądów wygłoszonych na temat Holokaustu. Naciski niemieckie przyniosły rezultaty, a były to naciski nie tylko ze strony pani kanclerz, ale również ze strony niemieckiego kościoła. Wielu jego dygnitarzy nie popierało papieskiej decyzji zniesienia ekskomuniki z lefebrystów. Biskupi europejscy obawiają się powrotu nastrojów antysemickich w łonie kościoła. Podobne nastroje panowały w Polsce. Do tego dodać trzeba negocjacje prowadzone z Izraelem na temat przyszłej ewentualnej wizyty Benedykta XVI w tym kraju. Sytuacja stała się wyjątkowo trudna i czas było ją załagodzić. W Libération mamy artykuł poświęcony książce Eduarda Limonowa Moje więzienia. Limonow to dość barwna postać o złej sławie, wyznająca pomieszaną ideologię komunizmu, nacjonalizmu z wyraźnymi wpływami nazizmu. W 2001 roku został skazany za nielegalne posiadanie broni, działalność terrorystyczną, organizowanie nielegalnej grupy zbrojnej i próbę wywołania rewolucji w Kazachstanie. Spędził 2 lata w więzieniu, z którego został wcześniej zwolniony za dobre sprawowanie. Współwięźniowie nadali mu przydomek Ben Laden. Poza tekstem dotyczącym książki, dzisiejsza Libération zamieszcza 2 artykuły pióra moskiewskiej korespondentki gazety Lorraine Mio. Pierwszy to rozmowa z rosyjską pisarką Ludmiłą Ulicką, która napisała przedmowę do książki Limonowa. Wyjaśniając swoje zainteresowanie tym pisarzem, którego zresztą nie zna osobiście, Ulicka podkreśla wartość jego utworów. Temat poruszony w ostatnim z nich jest bardzo ważny. W Rosji w więzieniach zamkniętych jest około 1 miliona osób. Żyją one w nadzwyczajnie nietrudnych warunkach. Więźniowie, którzy popełnili poważne przestępstwa, żyją w tych samych celach, co niedorostki, które kradły z głodu. 2 artykuł Lorraine Mio to opowieść o spotkaniu z Limonowem, a spotkanie go nie było sprawą łatwą, powiało nawet trochę podziemiem i konspiracją. Przy wyjściu z metra na dziennikarkę czekał człowiek Limonowa, który bez słowa zaprowadził ją do jednego z bloków wyklętych przez Limonowa, w którym jednak zainstalował on swoje biuro. Jego Partia Narodowa Bolszewicka jest obecnie zdelegalizowana w Rosji, nie przeszkadza to jej liderowi mobilizować aktywistów, organizować różnego rodzaju manifestacje, które jej uczestników najczęściej prowadzą za kratki. Sam Limonow nie uważa się za zawodowego pisarza, jego wydawca natomiast twierdzi, że jego książki są genialne. I jeszcze jeden krótki artykuł w Libération, tym razem na temat szwedzkiego modelu życia wysoko we Francji cenionego. Szwecja jest krajem równości i demokracji nie tylko na arenie politycznej, ale również w domowych ogniskach. Obowiązki domowe dzielone są tam między kobiety i mężczyzn i w przeciwieństwie zarówno do Francji, jak i do Polski, zatrudnianie pani do sprzątania jest tam bardzo niepopularne dla niektórych nawet wstydliwe. Część kobiet o bardziej tradycyjnych poglądach uważa, że zatrudnianie pomocy domowej jest dowodem na to, że pani domu nie jest wystarczająco sprawna. Kariera zawodowa, wychowanie dzieci i idealnie prowadzony dom tego od siebie i od sobie podobnych wymagały tradycjonalistki. Na szczęście sytuacja nieco się tam zmienia. Powstała już co najmniej jedna agencja zajmująca się pracami domowymi. Zatrudnia ona 800 pracowników i ma 10 tysięcy klientów. Opory natury psychicznej i moralnej jeszcze istnieją w społeczeństwie szwedzkim, ale życzę tamtejszym paniom domu, żeby jak najszybciej zostały pokonane. W końcu sprzątanie w cudzym domu to taka sama dobra i uczciwa praca jak każda inna. Reszta to już jest tylko kwestia szacunku dla drugiego człowieka.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W popołudniowym wydaniu dziennika Le Monde Marie Jego analizuje ostatnie pociągnięcia Kremla w artykule zatytułowanym Rosja chce wyciągnąć spod wpływów NATO Azję Środkową. Pierwszym dużym sukcesem na tym polu jest zamknięcie baz amerykańskiej w Kirgistanie. Prezydent Bakiew ogłosił to podczas wizyty w Moskwie i nikt nie ma złudzeń, że monetą przetargową były tutaj rosyjskie kredyty w wysokości 2 miliardów dolarów. Dodatkowo Moskwa obiecała pomoc na sumę 150 milionów dolarów, a także spore inwestycje w Kirgistanie. Prezydent Miedwiediew wprawdzie oburzył się na takie łączenie dwóch spraw i podkreślał, że rosyjskie kredyty nie mają nic wspólnego z decyzją o zamknięciu baz. Baza w Manas jest bardzo ważnym zapleczem dla oddziałów koalicyjnych walczących w Afganistanie, stąd przerzucani są żołnierze, a także sprzęt w stronę Afganistanu i Pakistanu. Przyjaźń amerykańsko-kirgijska, która rozkwitła po 11 września 2001 roku po wypowiedzeniu wojny terroryzmowi przez prezydenta Busha, zapewne wkrótce się skończy ku wielkiej satysfakcji Moskwy, która od lat marzy o odbudowaniu wpływów w Azji Środkowej na swoim własnym terenie, po prostu jak uważa rosyjska elita polityczno-wojskowa. Zamiast amerykańskich żołnierzy, według przedstawiciela Rosji przy NATO, nie szanujących suwerenności kirgijskiej ziemi, pojawią się tam wkrótce oddziały podlegające wspólnocie niepodległych państw. Cytowany w dzienniku Le Monde Dmitrij Rogozin tłumaczy, że porażka Amerykanów w Afganistanie jest zagrożeniem dla całego regionu. W dodatku operacje wojskowe, które sieją spustoszenie wśród ludności cywilnej, jeszcze bardziej osłabiają obóz przeciwników talibów. Rosyjska decyzja, by zastąpić Amerykanów, wywoła dosyć powszechne zdumienie na Zachodzie, gdyż do tej pory Moskwa zawsze podkreślała gotowość współpracy z NATO w Afganistanie i nie podważyły tego nawet wydarzenia w Gruzji. Kreml zdaje sobie doskonale sprawę z konsekwencji porażki w walce z talibami. W latach 90. Uzbekistan, Tadżykistan i Kirgistan doświadczyły już ataków islamistów, którzy przybywali tu z Afganistanu. Zamknięcie bazy w Kirgistanie wydaje się więc bardziej monetą przetargową, którą Rosja będzie mogła wyciągnąć w rozmowach w Monachium zaplanowanych na 6 lutego. Zwłaszcza podczas dyskusji o przyjęciu Gruzji i Ukrainy do NATO czy o tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach. To ostatnie wyzwanie Moskwy działającej na zasadzie faktów dokonanych przeczy twierdzeniom optymistów, iż Rosja osłabiona kryzysem ekonomicznym będzie musiała ustąpić w wielu sprawach na arenie międzynarodowej. Kirgijski przykład świadczy o tym, że Kreml ma ciągle wystarczająco dużo pieniędzy, by przekupić sąsiadów, czytamy w dzienniku Le Monde.
RFI La radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
Po Flamanville w departamencie La Manche drugi reaktor jądrowy nowej trzeciej generacji powstanie w miejscowości Penly w departamencie Seine-et-Marne. Jego skrót to EPR, czyli European Pressurized Reactor, a po polsku Europejski Reaktor Ciśnieniowy. Jest on oparty na działaniu reaktora starszego typu, tak zwanego PWR, Pressurized Light Water Moderated and Cooled Reactor, reaktora ciśnieniowego, moderowanego i chłodzonego lekką wodą. EPR ma jednak lepsze parametry funkcjonowania. mniejszą ilość odpadów radioaktywnych, zwiększone bezpieczeństwo działania oraz uproszczoną obsługę. Nowy francuski EPR ma być głównie eksploatowany przez francuskie zakłady energetyczne EDF, gazownicze GDF Suez oraz francuską grupę petrochemiczną Total. Na razie mamy jedynie decyzję polityczną, a ogłosił ją prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Konkrety zaczną się dopiero w roku 2012. To właśnie w tym roku na tereny przeznaczone pod EPR wjadą pierwsze koparki. Nowiutka elektrownia atomowa trzeciej generacji ma być oddana do użytku w roku 2017. Z technologią EPR nie zgadza się francuska ekologiczna grupa o nazwie Zrezygnujmy z energii jądrowej. Jej przedstawiciel Stefan Lom mówi:
rozwijanie energii odnawialnych w Niemczech spowodowało powstanie do chwili obecnej 250 tysięcy nowych miejsc pracy i tych miejsc jest coraz więcej. Tymczasem po 50 latach uzyskiwania we Francji energii z rozbicia atomu zatrudnionych w tym dziale jest mniej niż 100 tysięcy osób. Jest to zatem porażka z punktu widzenia gospodarczego. Poza tym widać było wyraźnie tej zimy podczas fali mrozów, że wtedy, kiedy Francja potrzebowała chwilowo więcej energii, to takiej zwiększonej potrzeby na prąd elektryczny nie można było zapewnić ze źródeł nuklearnych. Trzeba było elektryczność do Francji importować. Głównie dlatego, że mamy za dużo elektrowni atomowych, a niewystarczającą liczbę elektrowni innego typu. Poza ryzykiem, jakie niesie ze sobą ewentualna awaria systemów w elektrowni atomowej oraz problemów z odpadkami nuklearnymi, zupełnie absurdalną wydaje się zatem decyzja o konstrukcji we Francji kolejnej elektrowni atomowej.
Mówił Stefan Lom z organizacji ekologicznej o nazwie Zrezygnujmy z energii jądrowej. Jak czytamy w specjalnym komunikacie tej grupy, państwo francuskie zobowiązało się podczas ostatniej konferencji na temat ochrony środowiska w Poznaniu do zwiększenia o 20% do roku 2020 wykorzystywania energii odnawialnych. Decyzja o zbudowaniu EPR dokładnie zaprzecza temu celowi. Projekt budowy we Francji elektrowni EPR krytykuje też Greenpeace. Zdaniem organizacji decyzja o powstaniu we Francji kolejnej elektrowni atomowej trzeciej generacji sprzeczna jest z postanowieniami spotkania rządowo-ekologicznego na temat środowiska o nazwie Grenelle de l'Environnement.
RFI. Ensemble, parcourons le monde.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr. Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
W przeuroczym muzeum Eugène Delacroix, utworzonym jako filia Louvre w byłym atelier tego malarza, położonym w sercu dzielnicy Saint-Germain przy ulicy de Fürstenberg, zobaczyć można wystawę obrazującą relację jego sztuki do powstającej w połowie XIX wieku fotografii. We współpracy z Francuską Biblioteką Narodową zebrano tam szereg szkiców Delacroix, obraz olejny pod tytułem Odaliska, komplet fotografii Eugène Durieux, na podstawie których Delacroix wykonywał owe szkice, wreszcie portrety malowane przez Delacroix zestawione z fotografiami Nadara i Carjata. Eugène Durieux, żyjący w latach 1800-1874, przeszedł do historii jako autor aktów głównie dlatego, że pracował właśnie dla Delacroix. Wykonywał dla niego fotografie modeli, które malarzowi służyły jako podstawa do szkiców w trakcie licznych pobytów poza Paryżem. Delacroix był bardzo zainteresowany możliwościami, jakie otwierała fotografia. Nie jako rywalka malarstwa, lecz jako narzędzie uzupełniające. Spoglądam z pasją i bez znużenia na te fotografie nagich ciał, na ten wspaniały poemat ludzkiego ciała, na którym uczę się czytać, pisał w swym dzienniku w roku 1855. Dodajmy, że Delacroix korzystał z fotografii Durieu, dlatego że preferował ujęcia trochę zamglone, stroniące od znaczących pus i pozbawione typowych malowniczych akcesoriów, które różniły się tym od mnożących się już wtedy fotograficznych pomocy naukowych, w cudzysłowie, dla artystów. Dodajmy też, że Delacroix chętnie zbierał na równi z rycinami fotograficzne reprodukcje arcydzieł malarstwa i rzeźby. Przy całym entuzjazmie dla fotografii Delacroix pozostawał jednak wobec niej nieufny. W malarstwie duch do ducha przemawia, nie zaś rozum do rozumu, pisał jeszcze. A gdzie indziej, komentując reprodukcję ukrzyżowania Rubensa, niedoskonałości, których nie ratuje sposób ani kolor, bardziej się uwidaczniają. Jak dotąd ta maszynowa sztuka przysłużyła się nam jak najgorzej. Psuje nam arcydzieła, a nasze oczekiwania nie w pełni zadowala. Praktyczne korzyści z fotografii były za to dla niego oczywiste. Prócz tego, że uważał ją za pożyteczne narzędzie pracy, zdawał sobie sprawę z perspektyw, jakie otwiera ona dla dokumentacji dorobku, a nawet dla komercjalizacji reprodukcji. Toteż stał się w 1851 roku jednym ze współzałożycieli paryskiego Towarzystwa Heliograficznego. Ale paradoksalnie najsilniejsze jego opory budził obraz fotograficzny jego własnej osoby. Żądał nawet zniszczenia negatywów niektórych swoich portretów. Na szczęście daremnie.
RFI.
RFI. Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski, Marek Brzeziński.
I love Paris in the...
Paryżanie, a przede wszystkim mieszkańcy stołecznych przedmieść, przecierali oczy ze zdumieniem. Za oknem zima. I to nie marny centymetr białego puchu, ale prawdziwy zimowy korzuszek, który ubili gałęzie choinek i krzewów, grubymi czapami oblepił samochody i wyścielił białym dywanem jezdnie. Dla dzieciaków radość, dla drogowców i kierowców biały koszmar. Paryż nie umie się zachować w obliczu takiego kaprysu zimy. Na Orly tylko jeden pas startowy wolny był od śniegu. Na obydwu lotniskach pod Paryżem samoloty startowały i lądowały z wielkim opóźnieniem. Wiele lotów odwołano, zupełnie jak w czasie strajku. Paryż jeździ na letnich oponach, to też rano na obwodnicy porobiły się gigantyczne korki, co chwila dochodziło do kolizji i karamboli. Autobusy zostały w zajezdniach, a dzieciaki wąską dróżką oczyszczono ze śniegu dreptały do szkoły. Były szczęśliwe, że można się obrzucać śnieżkami i lepić bałwana. Radość wielka. Znam taką parę dzielniaszków kilkuletnich, acz zapobiegliwych, które bałwanka ulepiły maleńkiego, ale za to zmieścił im się do zamrażalnika. Na lato będzie jak znalazł, oświadczyły. Estetyka zimy to urok jedyny w swoim rodzaju. Majestat bieli przykrywający wszelkie brudy świata powoduje, że człowiek czuje się lepszym i robi się bardziej wyciszonym. Rzecz jasna, z zimą jest jak z każdą muzyką. Musi ta śnieżna symfonia zagrać i trzeba ją swym uchem wewnętrznym, niewidocznym, narządem niezwykle delikatnym usłyszeć. A nie jest to takie łatwe, jak nieprzyzwyczajone do mrozu ręce sinieją, gdy zgarnia się z samochodu biały kołnierz, a potem próbuje kontrować kierownicą umykający w bok bagażnik. Londyn też dostał sporą szprycę śniegu. Londyńczyków zawiało i zatkało, ale jakaś przytomna młoda osoba zdążyła wyciągnąć biegówki z komórki i hajda ruszyła na zamienione na śnieżne trasy trawniki Hyde Parku. Paryżanie nie mieli tyle szczęścia, bo zaraz po opadach śniegu zaczęło lać i wkrótce śniegowy bal zamienił się w ślizgawice i pluchę. Ale przecież to nie pierwsza biała zima, choćby w tak krótkim epizodzie, jaka zawitała nad Sekwanę. Śnieg i mróz nie jest czymś całkowicie nieznanym w Paryżu i zarezerwowanym tylko dla Auvergne, Jury czy Sabaudi. Przekonali się o tym na własnej skórze już starożytni Rzymianie. Julian Apostata z wielką sympatią pisze o małej wsi Lutecji, gdzie spędził zimę po rozgromieniu Germanów i Alemanów, zapewniając, że woda ma tam bardzo przyjemny smak i klimat jest łagodny, bo winorość się tam świetnie udaje. To jednak ten wybitny strateg wojskowy, polityk, niezwykle wykształcony człowiek, którego właśnie w Lutecji jego żołnierze okrzyknęli Augustem, sam nie miał szczęścia do Lutecji zimową porą, gdyż mrozy nastały srogie. Julian August Apostata, niezbyt lubiany przez chrześcijańskich kronikarzy, bo sam wychowany w tej wierze swym wykształceniem w Atenach wiedziony, chciał przewrócić dawną pogańską wiarę Greków. Lodu jeszcze nie znał. Toteż w swych zapiskach krę porównał do białych kryształów, które tak na siebie napierały, że o mało brakowało skóry, by całą rzekę. A zatem Sekwana, chociaż nie w tym korycie, które znamy aktualnie, bo płynęła wtedy tam, gdzie dzisiaj znajduje się nowoczesna dzielnica Bercy i gdzie pozostawiono resztki pełnych wdzięku i nostalgii magazynu wina, skuta była lodem. Z XIX wieku zachowały się części pocztówki pokazujące Paryż letnią lub wiosenną porą niż przypuszczony białym welonem śniegu. Paryż pod wodą jak w 1910 roku, kiedy to wezbrane wody Sekwany sięgały kamiennemu żławowi na moście Alma do Pasa, a kilka dzielnic zostało zamienionych w rozległe jeziora. Takie widoki często można spotkać na czarujących sepią starych pocztówkach. W skądinąd pasjonującym albumie Paryż wczoraj i dziś, w którym czarno-białe fotografie z XIX-wiecznej stolicy Francji skonfrontowano z kolorowymi zdjęciami współczesnego nam Paryża, nie ma ani jednego zdjęcia miasta nad Sekwaną w zimowej szacie. Przy odrobinie szczęścia można trafić na stoiskach z pamiątkami na reprodukcję starych pocztówek pokazujących wzgórze Montmartre pokryte śniegiem. Zima do Paryża zagląda najczęściej za pośrednictwem sztucznych lodowisk organizowanych przed ratuszem miejskim lub na Montparnasse, albo też, jak to miało miejsce w 2004 roku, na pierwszym piętrze wieży Eiffla. Eksperyment powtórzono w następnych latach, a potem, aby przedsięwzięcie nabrało bardziej edukacyjnego, a nie tylko sportowo-rozrywkowego charakteru, zamiast lodowiska zorganizowano taflę śniegu, po której można było się poruszać na śnieżnych rakietach, a przy okazji zapoznać się z wystawą pokazującą fatalne dla Arktyki, czyli dla nas wszystkich, a nie tylko dla misiów polarnych, skutki ocieplenia klimatu. Od pewnego czasu zaprasza się zimą do Paryża i w jego okolice, a to przywożąc śnieg z Alp i usypując górki na Trocadero czy w Bercy, a to organizując alpejskie wioski dookoła miniaturowej górki usypanej ze sztucznego śniegu wyprodukowanego przez armatki na płycie Stade de France w Saint-Denis. W stołecznych archiwach można natrafić na fotografie, na których widok Sekwany przypomina bardziej to, co można zobaczyć na dalekiej północy lub w rejonie Antarktydy, niż znany nam dobrze obrazek rzeki płynącej przez Paryż. Spiętrzone w groźne zwały lodu, grube płyty kry, które jak w pułapce uwięziły potężne bale, kawały desek i inne przedmioty porwane po drodze. Zimy w 1955, 62 i 84 były wyjątkowo srogie, zresztą nie tylko w Paryżu, bo w Nicei w 1955 roku notowano minus 5 stopni Celsjusza. Jak na lazurowe wybrzeże, to prawie Syberia. Zima 62-63 była wyjątkowo dokuczliwa, bo mróz utrzymywał się przez 3 miesiące. W lutym 84 też było mroźno i biało. Francuski biegun zimna nie znajdował się jednak ani w Auvergne, ani w Jurze, lecz w Rouen, gdzie temperatura spadła do minus 17 stopni. Niemniej takie śnieżno-zimowe pejzaże nie należą do paryskiej codzienności, chociaż starsi mieszkańcy miasta wspominają czasy, gdy nie tylko cieniusieńka warstewka śniegu ubiliła dachy Paryża i drzewa na skwerku, ale gdy nasypało go tyle, że można się było wybrać na narty biegowe do Lasku Bulońskiego czy do Fontainebleau. Jednak na prawdziwe spotkanie z zimą trzeba jednak wyruszyć w góry śladem nieocenionego kronikarza zmierzchu monarchii Sebastiana Merciera, który pisał: opuściłem Paryż, by go móc lepiej malować. Z dala od przedmiotu imaginacja obejmuje go i przedstawia w całej okazałości. Wśród ciszy i spokoju opisuje zgiełk, ruch i występki stolicy. Przed moimi oczyma roztacza się przepyszny amfiteatr Alp. Rozległy amfiteatr śniegów, majestatyczny pejzaż, jeziora, co odbijają w sobie różnokształtne szczyty. A zatem puchowy śniegu tren pokrył pola lizejskie. To jedynie przylotny, biały uśmiech pani zimy. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles.
RFI, la radio du monde.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr. Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Terroryzm, globalizacja i klęska kapitalizmu finansowego. To tematyka filmów, które pokazane zostaną w czasie 59. festiwalu w Berlinie, rozpoczynającego się w czwartek wieczorem projekcją polityczno-finansowego dreszczowca The International w reżyserii Niemca Toma Tygwera. Jak zauważa dyrektor festiwalu Dieter Koslik, film ten, będący historią podejrzanych praktyk bankowych, korupcji i finansowania terroryzmu przez wielkie międzynarodowe instytucje, zakwalifikowany do programu wiele miesięcy temu, dzisiaj nabiera wagi dokumentu, znakomicie wpisując się w wizerunek berlińskiego festiwalu, który nigdy nie obawiał się filmów obnażających najbardziej drażliwe problemy współczesnego świata. Wśród 18 obrazów walczących o Złotego Niedźwiedzia, czyli najwyższą nagrodę Berlinale, warto wymienić London River Francuza Rashida Bouchareba, o spotkaniu muzułmanina i chrześcijanki poszukujących swych dzieci zaginionych w czasie zamachów terrorystycznych w Londynie w 2005 roku, burzę niemieckiego reżysera Hansa Christiana Schmidta, której tematem są losy młodej bośniaczki świadczącej przed Trybunałem w Hadze przeciwko serbskiemu zbrodniarzowi wojennemu, oraz opowieść o perypetiach młodego, nielegalnego imigranta marzącego o europejskim Eldorado, Eden na Zachodzie, francusko-greckiego filmowca Kosty Gavrasa. Festiwalu staje również najnowszy film Andrzeja Wajdy, Tatarak, z Krystyną Jandą. Według opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza, pierwszy od lat polski film w programie głównym Berlinale. Dwa filmy francuskie, Ricky, François Ozona i W elektrycznej mgle, Bertranda Tavernier. Inny film francuski, Bellamy, Claude'a Chabrola z Gérardem Depardieu w roli głównej, pokazany zostanie poza konkursem. Jego autor, który w swym życiu zrealizował już 57 filmów, uhonorowany zostanie poza tym nagrodą Berlinale Camera za całokształt twórczości. Specjalny blok filmowy poświęcono obchodzonej w tym roku 20. rocznicy upadku muru berlińskiego. W ramach cyklu Żegnaj Zimo, filmowe zwiastuny przełomu, zaprezentowane zostaną produkcje z lat 1977-1989, które powstały w krajach dawnego bloku wschodniego, w NRD, Polsce, Czechosłowacji, Bułgarii, Rumunii, Rosji i na Węgrzech. Pokazane zostanie m.in. krótki film o zabijaniu Krzysztofa Kieślowskiego. Jak zapewniają organizatorzy Berlinale, mimo światowego kryzysu ekonomicznego, na tegorocznym festiwalu nie zabraknie gwiazd. Na czerwonym dywanie przed pałacem festiwalowym pojawią się m.in. Keanu Reeves i Leonardo DiCaprio, a specjalna nagroda przyznana zostanie Maurice'owi Jarrowi, kompozytorowi muzyki do Doktora Żiwago, Lawrence'a z Arabii i Bębenka. Kinematografia jest bardzo atrakcyjnym sektorem ekonomii, ale jednocześnie jednym z najbardziej ryzykownych, co ujawnia się szczególnie teraz w okresie kryzysu. Każdy nowy film pochłania tyle samo inwestycji, co małe lub średnie przedsiębiorstwo, ale jeśli okazuje się niewypałem, straty są nie do odrobienia. Bankierzy dobrze to rozumieją i od dawna już wolą zajmować się przemysłowcami, którzy są pewniejsi od producentów filmowych. Producenci z kolei, przyzwyczajeni do egzystowania w ciągłej niepewności, są niezwykle wyczuleni i jak tyle tylko pojawiają się chmury, krzyczą, że idzie wielka burza. Tak jest i teraz. Jeśli spojrzeć na problem okiem statystyka, francuska produkcja filmowa wygląda kwitnąco. Rocznie na ekrany wchodzi ponad 200 filmów Made in France. W roku 2008 było ich nawet 240. Zdaniem jednak producentów skomplikowane reguły, które pozwoliły przeżyć, a nawet rozwinąć się niezależnej produkcji filmowej, mogą w niedalekiej przyszłości okazać się nieskuteczne. Powodów do zmartwień jest wiele. Rozkwit DVD, masowe piratowanie filmów z internetu, zmniejszające się zaangażowanie kanałów telewizyjnych, zwłaszcza kanału Plus, cyfryzacja nieuczciwa, w przekonaniu wielu ludzi filmu, nie tylko zresztą francuskiego, konkurencja Hollywoodu, zmiana przyzwyczajeń widzów. Wbrew temu, co by się mogło wydawać, telewizja okazuje się często wrogiem filmu. W ciągu ostatnich lat liczba filmów długometrażowych pokazywanych przez ogólnie dostępne naziemne francuskie kanały telewizyjne zmniejszyła się o 30%. Jednocześnie na satelicie i kablu pojawiło się aż 16 nowych stacji poświęconych wyłącznie kinematografii. Zainteresowanie kinomanów miało się więc gdzie zwrócić. Chociaż telewizje naziemne zrezygnowały w ostatnich latach z wyświetlania filmów fabularnych w dużych ilościach, to nie zaprzestały finansowania kinematografii. Bynajmniej nie z nadzwyczajnej miłości do siódmej muzy, lecz z obowiązku. Umowy podpisane z Wyższą Radą Audiowizualną zobowiązują je do przeznaczania pewnej ilości zysków. W tej chwili jest to 3,2% na produkcję filmową. Jednocześnie jednak producenci skarżą się, że negocjacje z telewizjami stają się coraz trudniejsze. Wiele projektów jest odrzucanych, budżety obcinane są na 2 tygodnie przed początkiem zdjęć. Niejednokrotnie filmowcy muszą po prostu przerywać rozpoczętą już pracę. Szczególnie wymagający stał się kanał Plus, który inwestuje 9% swych zysków, czyli około 200 milionów euro w kinematografię francuską. 6 lat temu ze 120 filmów, które proponowano mu do kofinansowania, wybierał 90. Od tego czasu liczba ta nie uległa zmianie, chociaż propozycji jest o wiele więcej, od 250 do 300 rocznie. Coraz więcej zatem producentów i reżyserów odchodzi z kwitkiem od okienka z napisem Kanał Plus. Trudniejsze stały się też negocjacje z telewizją publiczną, która współfinansuje 50 filmów rocznie. Odebrano jej niedawno prawo do nadawania reklam. Na razie w programach od 20 do 6 rano. Państwo zapewnia, że budżet France Télévision na tym nie ucierpi. Nikt jednak w to nie wierzy, a zwłaszcza filmowcy.
Polskim z Paryża. Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Bibliotece Polskiej w Paryżu odbył się koncert zespołu kameralnego Multicamerata poświęcony księciu poetów Zbigniewowi Herbertowi. Usłyszeliśmy utwory finalistów konkursu kompozytorskiego ogłoszonego w roku 2008 w 10. rocznicę śmierci poety przez Fundację Kultury Bałtyckiej Probaltika we współpracy ze Związkiem Kompozytorów Polskich. Po występach w Toruniu oraz po nagraniu dla Polskiego Radia w Warszawie artyści przybyli do Paryża, który stanowił ostatni etap ich muzycznego tournée. Z Multicameratą wystąpili soliści Agnieszka Olszewska, sopran i Wojciech Dyngosz, baryton. Na fortepianie towarzyszył im Adam Pilch. Zaprezentowane zostały kompozycje Piotra Mosa, Pawła Strzeleckiego, Dobromiły Jaskot, dla których inspiracją były wybrane wiersze Herberta, oraz Claude'a Debussy'ego i Grażyny Bacewicz. Zespół Multicamerata powstał w roku 1991, inaugurując działalność z cyklem pałacowych koncertów niedzielnych na Zamku Dąbskich w Toruniu. Od tego czasu dał ponad 600 koncertów w Polsce i za granicą. Zespół jest pomysłodawcą Festiwalu Muzyki i Sztuk Krajów Bałtyckich Probaltika, powołanego do życia w roku 1994, którego organizatorem jest wspomniana Fundacja Probaltika. O licznych inicjatywach zespołu rozmawiam z jego kierownikiem artystycznym Henrykiem Gizą, dyrektorem Festiwalu Probaltika.
Każdy z twórców, albo którego znałem osobiście, albo czytałem o nich, zawsze kojarzę również z muzyką. Pierwszy taki mój pomysł to była trasa poświęcona Mikołajowi Kopernikowi w Polsce i we Włoszech. Padła Ferrara Bologna. Turnę zakończyliśmy w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Panowie też poświęciłem i jeździliśmy po Europie i zawsze graliśmy z innym pianistą z jakiegoś kraju. Graliśmy w Hiszpanii, graliśmy w Finlandii, we Francji. Graliśmy te koncerty chopinowskie. Zbigniew Herbert studiował najpierw w Toruniu, jak i również dorabiał i pracował jako student na przykład w ratuszu staromiejskim w muzeum. Ogłosiłem konkurs kompozytorski rozstrzygnięty na festiwalu Probaltika. 34 partytury. Wybraliśmy z tego 8 partytur, które przyszły do finału. No i następnie jakby każde różne partyture, które otrzymały pierwsze, drugie, trzecie miejsca. Co prawda pierwszego nawet nie przyznaliśmy. Drugie, trzecie i czwarte były wykonywane podczas ostatniego koncertu festiwalu. Nagrodę ufundował prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, prezydent miasta Torunia i Związek Kompozytorów Polskich. Wszyscy muzycy Multicamerata musieli się bardzo szybko tego nauczyć. Dlatego Paryż, a nie inne miasto, ponieważ tutaj również przebywał Herbert dosyć długo, tu też również pracował. A więc połączyłem te dwa miasta, Toruń z Paryżem.
Jaki jest Państwa repertuar? Dość szeroki, jak rozumiem.
Tak, no chociażby gramy całe Kunstwerkwugę Jana Sebastiana Bacha, muzykę Händla, dużo muzyki polskiej od Janiewicza, ale również, jak pani słyszała, i Bacewiczów, to Lucosławskiego, Karłowicza, no i muzykę właściwie kompozytorów świata, czyli łącznie z Gershwinem, ale przede wszystkim Mozarta, każdych innych współczesnych. Gramy również francuską, Dariusza Milo. Zespół się powiększa. Stałych członków to jest 5. To jest kwintet, który spełnia również rolę orkiestry, dlatego gramy i koncerty Mozarta na skład smyczkowy, 2 koncerty Chopina. Zawsze, kiedy jest rocznica Multicameraty, 10-15 lat, to odbywamy wielkie tournée. Bardzo duże tournée zrobiliśmy na 10-lecie. Objechaliśmy większość krajów Europy. No, objechaliśmy chociażby cały Bałtyk. Od Torunia przez Warszawę, Tallinn, Sankt Petersburg, Helsinki. Byliśmy przy okazji oczywiście w Londynie, Edynburgu, jeszcze we Francji, w Kopenhadze. Lubimy zmieniać sale koncertowe.
Była piąta część preludiów tanecznych Witolda Lutosławskiego w wykonaniu zespołu Multikamerata w składzie Wojciech Kołaczyk, Dariusz Groblewski, Zbigniew Szczęch, Michał Litwa i Henryk Giza. Jednym z finalistów konkursu poświęconego poezji Zbigniewa Herberta był Piotr Mos, obchodzący w tym roku 40-lecie pracy artystycznej.
Tak się złożyło, że też mieszkałem 18 lat w Toruniu, aż do matury i pomyślałem sobie, że ponieważ Herbert też był związany z Toruniem, no to wezmę udział w tym konkursie. Było to również zetknięcie się z tą materią poetycką, ponieważ Herbert, trzeba powiedzieć, jest bardzo trudny i tutaj organizatorzy narzucili biorącym udział w konkursie kilka wierszy. Ja akurat wybrałem brewiarz, wydawał mi się najbardziej taki bliski mojej muzycznej ekspresji, temu może co mi jest w muzyce czy w sztuce bliski.
Rok 2009 jest szczególny dla pana. 40-lecie pracy artystycznej, 60. urodziny. Będziemy mogli więcej pana usłyszeć w Polsce i we Francji?
Rzeczywiście to rok szczególny, bardzo miły. Dużo będzie się rzeczy działo, zarówno w Polsce, we Francji, ale również w Berlinie odbędzie się w maju, zresztą w przeddzień moich urodzin, 12 maja, prawykonanie mojego nowego czwartego kwartetu smyczkowego, który nazywa się Chagall. Tu we Francji prawykonanie utworu Septembre we wrześniu, zresztą w ramach festiwalu Présence organizowanego przez Radio France, też z orkiestrą De Lobe, kilka koncertów z Intradą, coś tam ensemble orchestral contemporain z Lyonu przygotowuje, też orkiestra lotaryńska, z którą kiedyś współpracowałem, coś tam włączyła do swojego repertuaru. Natomiast w Polsce bardzo dużo, rzeczywiście bardzo dużo, w wielu filharmoniach będą moje utwory grane, niektóre po raz pierwszy w ogóle w Polsce. Rozpoczyna ten cykl Filharmonia Śląska w Katowicach rapsodią, która notabene była napisana na zamówienie orkiestry lotaryńskiej w 2004 roku z okazji Roku Polskiego we Francji. Jest taka miła okazja do pewnej wymiany. Pewne utwory, które napisałem na zamówienie polskie, jak na przykład Suite Azo, będą grane we Francji i utwory, które napisałem na zamówienie francuskie, będą grane w Polsce, na przykład utwór Prière, mój drugi koncert wiolonczelowy, który napisałem na zamówienie Musique Nouvelle en Liberté, będzie po raz pierwszy w Bydgoszczy przedstawiony. Jest mi to jakiś koncert dość bliski. Była to pierwsza filharmonia, którą jako dziecko słuchałem.
Będzie to swego rodzaju konfrontacja z panem sprzed wielu lat. Jakie uczucia się w panu budzą wobec takiej retrospekcji?
Ja myślę, że są to uczucia, które zna każdy twórca. Jakoś bardziej znosi się lepiej utwory napisane dawniej. Jest to rodzaj pewnej, powiedziałbym, wręcz wiwisekcji.
Mówił Piotr Mosa. Wcześniej rozmawiałem z Henrykiem Gizą, dyrektorem Multikamerat i Festiwalu Probaltika. Słuchamy fragmentu kompozycji Piotra Mosa, Brewiarz.
Oh,
To już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Souvenirs se voient, ça fait comme une éclipse. Une nuit pleine d'étoiles sur le port de Tunis. Demande l'éventail de ton grand-père assis au café des délices. Tes souvenirs se voient, tu vois passer le train et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils. Et l'odeur du jasmin. Tenez dans ses mains au café de délire. Elle dit, elle dit.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.